jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Najpierw posłowie, a potem lordowie. Parlament zgadza się na Brexit w kształcie, którego chciał rząd. Mandat negocjacyjny niezawężony. Londyn deklaruje, że kwestie Polaków, Rumunów czy Francuzów nad Wisłą traktuje jako priorytet, że chce unijnym obywatelom już tu mieszkającym zagwarantować prawo do pozostania, ale wzbrania się, by na tym etapie, zanim jeszcze rozpoczęły się negocjacje z Brukselą, deklaracje polityczne zamieniły się w deklaracje prawne. Proszę lordów, by nie nalegali na poprawki, by nie przedłużali procesu, tak by premier mogła uruchomić artykuł 50 i szukać pewności, którą wszyscy chcemy zaoferować obywatelom unijnym i brytyjskim. Tak mówił w Izbie Lordów konserwatywny baron George Bridges, reprezentujący rząd. Proces parlamentarny jest już zakończony. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May może przystąpić do uruchomienia artykułu 50. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły w poniedziałek wieczorem ustawę upoważniającą premier tego kraju do rozpoczęcia negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiego rządu planuje uruchomić proces Brexitu przed końcem marca. Audycja Jaki region? Prosto z Torunia, ale dziś w wymiarze europejskim. Witamy ze studia Polskiego Radia PIK z World Economy Forum w Toruniu. Spotkania polityków, naukowców i przede wszystkim przedsiębiorców.
Wczoraj byliśmy świadkami dyskusji, która toczyła się tutaj o światowej gospodarce w obliczu zmian w Unii Europejskiej. Prowadził tę dyskusję profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Kiedy zapytałem go, dlaczego w tej chwili w obliczu zmian jesteśmy, wspomniał kryzys imigracyjny, wspomniał zamykanie się gospodarki amerykańskiej, którą głosi nowy prezydent Donald Trump, ale przede wszystkim mówił o Brexicie, który zaważy na światowej i europejskiej gospodarce. I do tej sprawy odniósł się także gość honorowy tego forum, pan doktor Jarosław Gowin.
O ile dane dotyczące polskiej gospodarki są optymistyczne i nie widać na horyzoncie żadnych wewnętrznych zagrożeń, o tyle inaczej sytuacja wygląda, jeżeli spojrzymy na kontekst międzynarodowy. Ja zacznę od kwestii Brexitu. No już blisko rok, zbliża się rok od podjęcia przez Brytyjczyków tej suwerennej decyzji, no ale ciągle pojawia się coraz więcej znaków zapytania, jak będzie przebiegał Brexit i jakie będą jego skutki. Analizy ekonomiczne są bardzo zróżnicowane. Według jednych w Wielkiej Brytanii nastąpi spadek PKB i to gwałtowny, to najbardziej pesymistyczne prognozy mówią o 5%, no ale są też odwrotne analizy. Prawda? Na przykład raport PwC z lutego, zgodnie z którym Londyn awansuje na drugie pod względem znaczenia gospodarczego i tempa rozwoju gospodarczego miasto świata, a więc po Nowym Jorku. A więc widać, że są też tacy, którzy z Brexitem i z uwolnieniem gospodarki brytyjskiej od okowów unijnej biurokracji wiążą spore nadzieje. Jakie będą konsekwencje Brexitu dla Polski? Najważniejsze są dwie sfery. Po pierwsze, losy milionów Polaków, którzy wyemigrowali na wyspy. Jaka będzie ich przyszłość? Czy Izba Gmin przyjmie poprawki Izby Lordów gwarantujące prawa pracowników w Unii Europejskiej? No, ja chcę powiedzieć, że polski rząd zrobi wszystko, żeby Polacy, którzy zdecydują się pozostać na wyspach, cieszyli się takimi samymi prawami jak rdzenni Brytyjczycy. Ale równocześnie nie ukrywam nadziei na to, że wielu z tych emigrantów zdecyduje się wrócić do Polski, zasilić naszą gospodarkę swoją inwencją. Chcę przypomnieć, że w roku 2015 Polacy na wyspach założyli 22 tysiące firm, a więc zaledwie o 8 tysięcy firm mniej niż założyliśmy w tym samym czasie tutaj w kraju. Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich to jest ogromny zasób nie tylko rąk do pracy, ale przede wszystkim kreatywnych umysłów. To są ludzie, którzy zdobyli duże doświadczenie gospodarcze, doświadczenie w funkcjonowaniu w realiach gospodarki lepiej rozwiniętej niż Polska. I byłoby rzeczą bezcenną, gdyby my chcieli ten kapitał w sensie dosłownym, ale jeszcze ważniejszy kapitał intelektualny, zainwestować w kraju. Chcę też powiedzieć, że nasz rząd podejmuje wiele działań, aby przyciągnąć do Polski te firmy, ten kapitał międzynarodowy, który zapewne ze względu Brexitu będzie szukał dla siebie nowej lokalizacji. Pan premier Morawiecki odbył dziesiątki rozmów, był wielokrotnie w Londynie, w innych gospodarczych stolicach Europy, rozmawiając z bankami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, innymi podmiotami rynku kapitałowego czy dużymi przedsiębiorstwami. No i dzięki temu wygląda na to, że w najbliższych miesiącach czy latach w Polsce powstanie około 60 tysięcy nowych miejsc pracy. I to miejsc pracy wysokopłatnych w obszarach bardzo innowacyjnych. Ja podam tylko parę przykładów dużych światowych firm, które zdecydowały się na taką współpracę i na inwestycje w Polsce. Credit Suisse, UBS, Rolls-Royce, ABB, które wkrótce otwiera nową siedzibę w Krakowie, Citibank, HSBC, Goldman Sachs i wiele innych. Patrząc na Brexit, musimy zatem myśleć zarówno o zagrożeniach, jak i o szansach. Na pewno musi nas niepokoić to, że pojawiają się głosy, na przykład niedawno stanowisko rządu austriackiego, aby dosyć radykalnie ograniczyć budżet unijny. Austriacy proponują, żeby ograniczyć go o 13% i na pewno jest to dla polskiego rządu, dla Polaków rozwiązanie nie do przyjęcia. Ale szukając argumentów, aby polemizować z tego typu postulatami, powinniśmy wskazywać między innymi na to, że przecież wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie oznacza całkowity odpływ funduszy brytyjskich z budżetu unijnego, bo jeżeli Brytyjczycy będą chcieli, a chcą funkcjonować w europejskim obszarze gospodarczym, to w oczywisty sposób będą musieli uiszczać składki członkowskie. Ja przypomnę, że Norwegia za ten przywilej funkcjonowania w europejskim obszarze gospodarczym wpłaca per capita do budżetu unijnego 83% tego, co wpłacają dzisiaj Brytyjczycy. A zatem mamy prawo oczekiwać, że wkład Wielkiej Brytanii w budżet unijny będzie pomniejszony zaledwie o kilkanaście procent. Ale widać też wyraźnie, że wyjście Wielkiej Brytanii przyspieszyło czy wzmocniło w ramach Unii Europejskiej tendencje, które dla mnie, dla naszego rządu są trudne do przyjęcia. Tendencje zmierzające do federalizacji Europy, również w obszarze gospodarczym. Podam parę przykładów. Przyspieszenie finalizacji projektów w zakresie wspólnego rynku, na przykład w ramach Unii Rynków Kapitałowych. Inny przykład, Unia Fiskalna. Zniknął niestety z Unii Europejskiej główny oponent tego rozwiązania i główny nasz sojusznik, czyli Wielka Brytania. Na pewno niepokoić muszą nas takie tendencje do tego, żeby narzucać ściślejszą albo wręcz prowadzić do unifikacji w ramach unifikacji walutowej. To jest też rozwiązanie, które z punktu widzenia interesów Polski byłoby rozwiązaniem szkodliwym. Chcę powiedzieć bardzo zdecydowanie, że nasz rząd będzie twardo negocjował gospodarcze i polityczne interesy naszego kraju. Chcemy to robić nie po to, żeby, jak zarzucają nam niektórzy, rozbijać Unię Europejską od wewnątrz, czy przygotowywać drogę do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tego typu rozwiązanie w ogóle nie wchodzi w grę. Chcę to powiedzieć bardzo mocno. Tendencje odśrodkowe narastają w innych krajach, w Austrii, w Holandii. Uważamy, że interes geopolityczny i interes gospodarczy Polski wymaga naszej dalszej obecności w Unii Europejskiej i wymaga wzmocnienia tego projektu, jakim jest Unia Europejska.
Tyle wicepremier Jarosław Gowin o przyszłości Unii Europejskiej, o Polsce w Unii Europejskiej, o Brexicie. Ireneusz Sanger
i Wojciech Sobociński.
Ze studia World Economy Forum w Toruniu, ze studia Polskiego Radia PIK, a także nasi goście.
Nasi goście, czyli pan dr Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca.
Organizatora World Economy Forum w Toruniu.
I pan doktor nauk ekonomicznych Stanisław Rakowicz, przedsiębiorstwa, menedżer, doradca przemysłowy.
Konsul
honorowy Peru, bo pan Stanisław zawsze to podkreśla. My zostajemy na gruncie europejskim i chciałem zapytać, dlaczego, panie Jacku, tak mocny temat i w takim momencie, bo my nie znamy jeszcze brytyjskich rozwiązań, nie wiemy, jak oni zamierzają wyjść z Unii Europejskiej, jakie to będą konsekwencje dla miliona Polaków, którzy tam mieszkają. Czy taka dyskusja na forum to jest przygotowanie wszystkich możliwych wariantów?
Jakie będą konsekwencje także dla Polaków w Polsce, bo to odbije się na nas wszystkim, czyli Brexit.
Tak, dlaczego? To dla mnie oczywiste, bo 24 lata temu takie pytanie sobie zadałem, jak to będzie, kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Bardzo dużo ludzi się wtedy ze mnie śmiało, bo przecież wydawało się, że nigdy. Albo nie wiadomo kiedy, albo nie wiadomo w którym pokoleniu. I ten temat jest jednym z elementów misji Stowarzyszenia Integracji i Współpracy, czyli naszego Welcome. I on się przejawia każdego roku. A ten rok był szczególny, dlatego postawiliśmy to pytanie na sesji plenarnej. Uważam, nie tylko ja, ale bardzo wiele osób, które się na gospodarce znają na czele z premierem Steinhoffem, że wczorajsza wypowiedź premiera Gowina była bardzo przemyślana, kompleksowa i w zasadzie odpowiadająca na wiele pytań, które teraz będziemy sobie zadawali, przynajmniej w tezach. Także stąd się to wzięło. Jest to gorący temat. Bardzo się cieszę, że na początku roku 2017 na pierwszej konferencji tego typu w Polsce o tak dużej randze i tak dużej ilości osób z całego świata został on poruszony tak dogłębnie.
No właśnie, bo tutaj w Toruniu dyskutuje się o sprawach ważnych i też przygotowuje się na różne scenariusze. A tak naprawdę praktyka mówi o tym, żeby przygotować się na scenariusze najgorsze.
No, ja myślę, że nie tylko ja, ale pewnie pan doktor też zgodzimy się, bo jest doświadczonym człowiekiem, że od tego trzeba zaczynać, czyli od wariantu najgorszego.
No i ten najgorszy wariant zakłada, że ci kreatywni Polacy, którzy pozostają na wyspach, zostają z tych wysp usunięci, bo tak sobie życzą Brytyjczycy, chociaż to wątpliwe, bo to racjonalny naród, a w Polsce, jak powiedział wiceprezes Rady Ministrów pan Gowin, 60 tysięcy miejsc wysokopłatnych. Czy pan, panie Stanisławie, ten optymizm pana doktora Gowina popiera?
Popieram, jeśli idzie o to, żeby powstało te 60 tysięcy, natomiast nie sądzę, że w skali liczącej się możemy liczyć na powrót Polaków, bo po pierwsze Anglicy nie stworzą dyskryminujących warunków dla już przebywających tam Polaków. Po drugie, słyszeliśmy, jak pan minister premier Gowin mówił, że Polacy stworzyli tam 25 tysięcy firm. Nie sądzę, żeby ci, którzy tam te firmy stworzyli, w skali bardziej niż tam pojedynczej, wrócili do Polski i kontynuowali tutaj tą działalność. Więc z tego punktu widzenia to ja bym się nie spodziewał jakiegoś zaszczyku. Natomiast druga strona może być zaszczykiem w cudzysłowie takim. Mianowicie myślę, że zmniejszy się zakres emigracji Polaków do United Kingdom, do Wielkiej Brytanii. I to może oddziaływać pozytywnie, dlatego że ten eksodus Polaków, przecież jest tam już ich na wyspach około miliona lub ponad miliona, No to jest ogromny upust przedsiębiorczych ludzi z naszego kraju i to może być pozytywne.
No tak, ale my tych ludzi także tutaj potrzebujemy, także w naszym regionie, bo w tej chwili no, tajemnicą Poliszynela jest, że polska gospodarka jest w jakiś sposób zapełniana rękoma do pracy z Ukrainy. Nie możemy sobie pozwolić.
Ale ja muszę przyznać, że jestem większym optymistą. To znaczy, to jest, jeżeli jest prawdą, a jest, że 20 tysięcy firm Polacy założyli w Wielkiej Brytanii, to jeżeli ktoś dojrzewa, nie ma barier językowych, nie ma jakiegoś problemu, to w zasadzie nie ma żadnych przeszkód, ażeby swoją firmę przeniósł dzisiaj gdziekolwiek indziej. Tak więc ja myślę, że sporo z tych firm, które powstały, okrzepły, nabrały światowego rozmachu, znalazły swój rynek, jeżeli nie są tylko firmami założonymi dla obsłużenia Polaków, którzy tam są, to moim zdaniem bardzo szybko przeniosą się do Polski, jeżeli tylko czegoś tutaj nie zepsujemy z punktu widzenia witania ich i dawania ich dużych możliwości rozwoju.
No ale Brytyjczycy też bardzo potrafią liczyć i kiedy wyliczą sobie, że gdyby ci Polacy, którzy założyli tam firmy, powrócili nagle do kraju, to oni mieliby tąpnięcie gospodarcze i to bardzo wyraźne, więc na pewno też przygotują dla nich jakiś pakiet tak atrakcyjny,
oczywiście,
żebyście tutaj
tylko
zostali.
Ale to znowu jak w naszych zawodach, znowu mówimy w takim kontekście, że na pewno będziemy słabsi od Brytyjczyków. W lekkiej atletyce już ich kładziemy na wszystkie łopatki, jak co było kiedyś zupełnie niemożliwe, więc kwestia jest tylko, żebyśmy się przeformatowali trochę też w biznesie, w przedsiębiorczości. Ciągle tego nie umiemy zrobić i dlatego nam ludzie aktywnie uciekają. Nie tylko dlatego, że fizycznie się przenoszą, ale przenoszą swoje firmy na przykład do Czech. Jeżeli zapytamy dlaczego, ano dlatego, że każdy z urzędu skarbowego, z ZUS-u ichniego i tak dalej przyjdzie i poprawi to, co ja zrobiłem źle, a nie zamyka mnie do więzienia. Tylko jeśli takie coś uzyskamy, to już uważam, że bardzo wielu polskich Brytyjczyków wróci do kraju. Każdy Polak woli tutaj mieszkać i tu robić biznesy.
A z jednej strony to jest kwestia Polaków, którzy są w tej chwili na Wyspach Brytyjskich i ich przyszłości, czy oni będą zmuszani do powrotu do Polski, a z drugiej strony też politycy, czy premier Gowin mówił także o szansach dla Polski związanych z Brexitem, bo to jest chociażby, przynajmniej teoretycznie pojawia się możliwość przyciągnięcia czy przeciągnięcia inwestorów z Wielkiej Brytanii do Polski. Chociażby mówi się o tych usługach finansowych, które są w tej chwili zlokalizowane w londyńskim City.
Nie wierzę w tego typu optymizm premiera Gowina, dlatego że jeżeli popatrzymy na historię gospodarczą Anglii, to oni mają prawie 200-letnią tradycję, jak przyciągać różnego rodzaju kapitał i ludzi z całego świata. Przecież Anglia to jest bardzo kolorowy kraj, tam biznesy prowadzą od dawna, nie tylko od czasu ich wstąpienia do Unii Europejskiej, od dawna, od czasu, kiedy oni stworzyli Commonwealth, to prowadzą ludzie różnych narodowości i Anglicy mają tą umiejętność racjonalnego działania, żeby tych ludzi zatrzymać.
Ale czy to nie jest także kwestia stabilności, która panuje na wyspach, też, jeśli chodzi o biznes?
Też, oczywiście. Nie tylko o biznes. W ogóle stabilność życia jest tam ogromna, dlatego że jak człowiek jest w Anglii, to chodzi i tam mu opowiadają, tak, a ten pub to już istnieje od 1500, ten hotel to ma już 400 lat. To poczucie stabilności jest tam przeogromne. Przecież ich nie przeorała żadna wojna, nawet ta druga wojna i tamten atak hitlerowców na Anglię, to był właściwie, można powiedzieć, w stosunku do naszych zniszczeń mały pryszcz. A więc to poczucie stabilności jest tam ogromne.
Ale dopowiedziałbym coś takiego, że a propos tego, co pan konsul mówił przed chwilą, że jednak Anglicy przez prawie 300 lat sprowadzali kapitał, inwestycje, ludzi, intelekt do siebie, do Londynu, od siebie w Indiach, w Afryce, w Azji. W związku z tym to nie było takie ściąganie kogoś, zachęcanie, tylko praktycznie na sznurku przyprowadzanie do siebie, tak jak kiedyś Rzymianie.
Byśmy nie powiedzieli grabież.
Tak jest. No i ja mam tutaj trochę inne zdanie. To znaczy Anglicy zawsze byli obcy do Europy i Europa zawsze była obca do Anglii. To nie tylko wywodzi się z takich normalnych zachowań, zasad i w ogóle przynajmniej Jacek Janiszewski z Torunia nie ma żadnych kompleksów wobec nich. w żadnych absolutnych i uważam, że większość z nas jest bardziej kreatywna nawet. Nawet ta flegma angielska może powodować, że jeżeli coś nie jest poukładane idealnie, to oni, może im brakować. I sam
to
nie
prawda.
Wiem, panie doktorze, sam nie wiem, czy czasami tej ekspresji, tej inicjatywy polskiej, czy węgierskiej, czy innej, angielskiej gospodarce nie zabraknie. Bo w tym nowym świecie, w tym zupełnie innym, bo my przyrównujemy inne światy do siebie.
Dyskutujemy o Brexicie. To był jeden z głównych tematów Wellconomy Forum w Toruniu. A my przez moment powróćmy do wczorajszej sesji inauguracyjnej, która właśnie poświęcona była między innymi problemowi czy skutkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tę dyskusję moderatorem tego panelu był profesor Jerzy Buzek.
Le Pen określiła to jako najważniejsze wydarzenie w Europie po upadku muru berlińskiego, Brexit. Oczywiście przekornie, z satysfakcją powiedziała o tym, proszę o tym pamiętać, Rosja, Putin się cieszą, partie populistyczne, nacjonalistyczne także. To będzie wynik lose-lose. To nie będzie wynik win-win, Brexit. Trzeba mieć tego świadomość, bo zawsze szkoliliśmy się w Unii Europejskiej w rozwiązania win-win. Różnie to oceniano. Każdy premier czy minister, jak powracał z Brukseli, to mówił, że wygrał. Różnie to bywało, ale mógł tak powiedzieć. Teraz tak nie będzie. Nikt tak nie powie. Jest kwestia, ile stracimy, po której stronie, jak bardzo. Nie wiadomo, kiedy się z Wielką Brytanią umówimy na ponowne działania wspólne. Na razie, proszę Państwa, my mamy bardzo jasny program w Parlamencie, w Komisji Europejskiej. Półtora roku negocjacji, potem pół roku zatwierdzania, Parlament Europejski. Nawet państwa członkowskie, nie wszystkie zdążą przeprowadzić pewne zatwierdzenie. My nie mamy czasu. Musimy doprowadzić do Brexitu w 2 lata. Negocjacje akcesyjne wejścia do Unii Europejskiej trwały zwykle 5, a nawet 7. Teraz po raz pierwszy trenujemy wyjście kraju, i to tak ważnego jak Wielka Brytania. Prawie niczym się nie będziemy zajmować w wielu miejscach, tylko właśnie tym, jak to zrobić zgrabnie, jak się zabezpieczyć. Oczywiście to samo zadanie mają Brytyjczycy. Ale jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorstw? Ja teraz bym poprosił o wypowiedź prezes Kepsch Telematics Service pana Cywińskiego. Co to znaczy Brexit i nieobecność Wielkiej Brytanii w pewnym sensie na rynku?
Tutaj są 2 aspekty. Jeden aspekt, pewnie trudniej będzie się robiło biznesy, ponieważ powstaną pewne bariery po stronie brytyjskiej, które zresztą uległy podstaw decyzji. Po drugie, to nad czym należy ubolewać, będzie mniejszy udział Brytyjczyków w programach europejskich. Tu mówię o konkretnym projekcie, który dotyka moją firmę. Realizujemy w tej chwili największy projekt związany z zarządzaniem ruchem w Europie, w którym uczestniczy Holandia i Wielka Brytania. To jest przykład jeszcze projektów, które były robione wspólnie w ramach integracji europejskiej. Obawiamy się, że tych projektów z udziałem Wielkiej Brytanii już zbyt wiele nie będzie, ze względu chociażby na właśnie Brexit. Drugi obszar to jest obszar związany z przepływem towarów. Firma, w której pracuję, w dużej mierze współpracuje z branżą transportową, która w Polsce chociażby jest bardzo mocna, i oceniamy, że dodatkowe bariery, jakie mogą powstać w przepływie dóbr, wynikające nie tylko z Brexitu, ale być może również z tendencji do tego, żeby dyskutować na temat Schengen, czyli powrotu do granic i utrudnienia przepływu materiałów, mogą mieć wpływ na kondycję branży transportowej, w konsekwencji również mieć wpływ na projekty realizowane przez moją firmę. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że powinniśmy również spojrzeć na to, na pewno, to zresztą o czym mówił pan premier Gowin, na pewną szansę dla gospodarek, dla Polski również. My jesteśmy firmą wprawdzie z kapitałem zagranicznym, ale firmą bardzo mocno zakorzenioną w Polsce. Jeżeli stworzymy odpowiednie warunki dla przyciągnięcia inwestycji tych inwestorów, którzy wcześniej byli skierowani być może na rynek brytyjski, a w tej chwili rozpatrują możliwość zmiany kierunku inwestowania, dopasowania swoich inwestycji, swoich fabryk, swoich centrów usługowych gdzie indziej w Wielkiej Brytanii. Oczywiście chętnych do wypełnienia luki po Wielkiej Brytanii będzie wielu, a od nas zależy, w jakim stopniu, mogąc konkurować z innymi, którzy będą chcieli tę lukę wypełnić, potrafimy ściągnąć te inwestycje do Polski. W związku z tym mam mieszane uczucia. Zarówno pojawiają się określone zagrożenia, ale wydaje się, że powinniśmy raczej mówić o szansach i o sposobie, w jaki chcielibyśmy z nich korzystać.
PZL Świdnik, panie prezesie.
Jesteśmy firmą w pewnym sensie polsko-włosko-brytyjską i jeszcze mamy tą nogę amerykańską. Firma Leonardo wprawdzie ma centralę we Włoszech, ale drugim co do wielkości rynkiem dla naszej grupy jest właśnie Wielka Brytania. Tam jest zatrudnionych ponad 9 tysięcy pracowników. Natomiast Polska jest po Stanach Zjednoczonych czwartym rynkiem. Tu mamy 3,5 tysiąca ludzi w PZL Świdnik. Dla nas to jest bardzo praktyczny aspekt, bardzo konkretny, dlatego że my jesteśmy już dzisiaj dostawcami komponentów do śmigłowców produkowanych w Wielkiej Brytanii w zakładzie Wiowil, a oni są dostawcami komponentów dla nas. Dlatego my obserwujemy te wszystkie działania dotyczące Brexitu no z ogromnym zainteresowaniem, ale też powiem szczerze niepokojem, bo tak jak pan premier powiedział, to będą 2 lata. Już Juncker powiedział, że 2 lata to może być za mało. Podobno to jest ponad 20 tysięcy różnych aktów prawnych do zmiany w Wielkiej Brytanii i tak naprawdę, tak jak tu mój przedmówca powiedział, warto tworzyć różne scenariusze, bo właściwie nie wiemy, czy Wielka Brytania po wyjściu z Unii pójdzie drogą, którą idzie Norwegia i Szwajcaria, czyli będąc poza gronami decyzyjnymi, ale jednak są członkami wspólnego rynku, czy Wielka Brytania zdecyduje się na taki naprawdę bardzo twardy Brexit. My tego dzisiaj naprawdę nie wiemy. Dla działalności gospodarczej to są kluczowe pytania, bo jeżeli Wielka Brytania wyjdzie naprawdę na twardo i pozbawi się w imię tego, żeby nie szanować przepływu ludzi, wyjdzie ze wspólnego rynku, no to dla nas, dla przedsiębiorców to jest naprawdę bardzo poważne zagrożenie. Natomiast jeżeli tylko wyjdzie z tych gron decyzyjnych, politycznych, to być może aż tak wiele się nie zmieni z punktu widzenia gospodarczego. To nie są jakieś teorie i wielka polityka, tylko to jest zupełny konkret, bo my nie wiemy na jakich zasadach i kiedy będziemy mogli transferować tą pracę, kiedy będziemy mogli transferować technologię, to również warunkuje nasze decyzje inwestycyjne. Więc z tego punktu widzenia dla nas byłoby dobrze, żeby jak najszybciej te negocjacje brexitowe się rozpoczęły i żebyśmy widzieli, w jakim kierunku one zmierzają, bo my wtedy w szybkim tempie będziemy podejmowali decyzje inwestycyjne. Być może ku zaskoczeniu naszemu one mogą być bardzo korzystne dla Polski, bo my będziemy się musieli zdecydować na przeniesienie jak największej ilości pracy i technologii do Polski jak najszybciej, żeby zdążyć zanim Brexit się dokona. No ale tutaj są decyzje nie tylko nasze.
To są uwagi bardzo konkretne w zasadzie dla wielu firm w Polsce. Tak trzeba będzie reagować na przebieg wydarzeń, obserwować je i wiedzieć, w jaki sposób reagować szybko. Ja chciałem zapytać City Security, czy to będzie miał jakiś wpływ, ten Brexit bezpośredni? Pytamy o konkretne firmy, konkretnych wykonawców, usług także. Jak to wygląda?
Jest trochę firm międzynarodowych, ochroniarskich, które działają na kilkudziesięciu rynkach europejskich i dla nich pewnie ma to znaczenie, szczególnie przy przetargach publicznych organizowanych w tych poszczególnych krajach i w Wielkiej Brytanii. Na pewno jest tak, że wielu pracowników ochrony w tej chwili w Wielkiej Brytanii to są pracownicy, obywatele polscy. Także też jest pytanie, co oni się zdecydują zrobić, czy powrócić do kraju, gdzie oczywiście te wynagrodzenia i stawki dla pracowników są dużo niższe, czy może przenieść się do pracy w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej.
Agencja Rozwoju Przemysłu. Jakie jest takie spojrzenie szersze na fakt, że nawet do 400 tysięcy Polaków może wrócić z Wysp Brytyjskich w wyniku Brexitu? Może to będzie 120 tysięcy, może 200. Jak to wpłynie na rynek pracy? Pozytywnie, negatywnie, zapewne to są ludzie dobrze wykształceni na ogół.
Myślę, że tę skalę powrotu będzie można szacować w momencie wypracowania szczegółowych rozwiązań związanych z usankcjonowaniem pobytu obcokrajowców i ich pracy w Wielkiej Brytanii. Ta decyzja o Brexicie jakby zapadła, bo możemy mieć różną jej ocenę, ale teraz należy się zastanowić, jak można tę szansę też wykorzystać, bo to traktuję w kategorii szansy. I po pierwsze uważam, że Wielka Brytania raczej nie pozwoli sobie na takie szybkie pozbycie się tego, co mają, czyli
bardzo dobrych pracowników, zdyscyplinowanych, często bardzo innowacyjnych ludzi, którzy nie boją się życia i wyzwań, pracujących w różnych branżach, bo to są ludzie zarówno pracujący w City, jak i mający swoje firmy wybudowane. Więc dla ludzi, dla Wielkiej Brytanii to jest bardzo dobry obywatel, płacący podatki, ciężko pracujący i chcący utrzymać swoją rodzinę. Więc mało wierzę, nie wydaje mi się, że doszłoby do rozwiązań, które by były emocjonalne, a mniej racjonalne. Jednak korona brytyjska znana jest od lat z bardzo racjonalnych decyzji, często wyliczalnych, obliczalnych, również jeśli chodzi o proces decyzyjny w polityce, więc wydaje mi się, że tak będzie. Gdyby jednak nie, bo toż oczywiście może być inaczej, to w Polsce mamy jedno z najniższych, a właściwie chyba najniższe w historii ostatniego ćwierćwiecza bezrobocie. To jest teraz w tej chwili ponad 8%. Szacunki Banku Narodowego, Banku Polskiego mówią o ponad 6% bezrobociu w skali roku 2017. Mamy miasta, w których na przykład we Wrocławiu jest 2% bezrobocia. To jest właściwie bezrobocie frykcyjne. To już nie mówimy o ludziach, którzy chcą pracować, nie mają pracy, tylko po prostu akurat są w trakcie zmiany pracy prawdopodobnie. Myślę, że akurat gdyby dochodziło do tych skrajnie niekorzystnych dla Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii rozwiązań, to jesteśmy w takiej fazie rozwoju gospodarczego, w której znajdą swoje miejsce w Polsce i znajdą je doskonale. My również musimy myśleć o potencjalnej dziurze zatrudnieniowej związanej z relokacją obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski. Oni coraz częściej wyjeżdżają na zachód do pracy, do Niemiec, do Francji. Nasze szacunki demograficzne w perspektywie roku 2030 jeszcze dalej mówią o deficycie na rynku pracy rzędu 3 milionów pracowników, więc wydaje mi się, że to nie jest kategoria zagrożenia, nawet gdyby był ten skrajny scenariusz, polski rynek pracy będzie w stanie wykorzystać polskich obywateli, którzy potencjalnie mogą wrócić.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, bardzo optymistyczna wypowiedź. Ważne pytanie. Ja powiedziałem, że Brexit to będzie lose-lose, przegramy po obydwu stronach. To może być jakaś nauka dla wszystkich, którzy zechcą w przyszłości wychodzić z Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak bardzo to będzie przegrana po obydwu stronach. No ale na razie chciałbym zapytać pana rektora seniora, pana profesora, jaki może być najpoważniejszy skutek gospodarczy po jednej czy po drugiej stronie? Po stronie Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza po stronie Unii Europejskiej i Polski. Co to może być? A może będzie jakiś zysk, który teoretycznie środowisko naukowców, środowisko zajmujące się ekonomią, także sprawami politycznymi, to szkoła bankowa w Toruniu.
Z mego punktu widzenia finansowego Unia Europejska to jest taki interes, do którego zawsze jedni dokładali, a drudzy z tego korzystali. I tak będzie à la longue. Anglia płaci 7 razy więcej niż my wnosi do budżetu. Anglia korzysta 10 razy mniej niż Polska. W tego typu sytuacji oczywiście obywatele tych krajów, to rzadko bierzemy pod uwagę, mają swój własny punkt widzenia. Pani premier Thatcher w zasadzie pierwsza rozpoczęła to, co się w tej chwili stało, Brexit. Pani premier Thatcher powiedziała twardo, give me my money back, oddajcie mi nasze pieniądze. Natomiast skutek, nawiązując do pytania pana przewodniczącego, skutek będzie niewesoły, dlatego że przede wszystkim zabraknie tych pieniędzy, cokolwiek byśmy nie podzieli w budżecie. I w budżecie domowym, jeśli nam brak pieniędzy, musimy znaleźć źródło pokrycia albo ograniczyć nakłady. I wyjście Wielkiej Brytanii to jest 14% budżetu Unii, z grubsza rzecz biorąc. To jest 15% mniej pieniędzy z roku na rok i w każdej chwili. Więc mówiąc krótko, trudno tutaj być optymistą. Natomiast byliśmy z panem premierem Gowinem świadkami w ambasadzie brytyjskiej spotkania rektorów uczelni angielskich. Jeśli chodzi o sferę nauki, to my tu jeszcze obronną ręką wyjdziemy. Wszystko na to wskazuje, bo Anglia deklaruje tutaj świat akademicki chęć współpracy z Europą, z całym światem, nie mają te więzy. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj koledzy są mądrzejsi niż ja, to tutaj tak dobrej sytuacji już nie będzie zapewne. W nauce za bardzo na tym nie ucierpimy.
Wyjście Wielkiej Brytanii ze sfery horyzontu 2020 to jest w zakresie odpowiedzialności komisji, którą kieruję. I to sprawa jest po obydwu stronach bardzo trudna, bo Brytyjczycy za wszelką cenę chcą pozostać i przy badaniach naukowych, przy finansowaniu tych badań i tak dalej. Ale to wszystko są jeszcze znaki zapytania. Zobaczymy, jak to będzie z osobami z Unii Europejskiej, które są w Wielkiej Brytanii i z Brytyjczykami na terenie Unii Europejskiej, jak się dogadamy na terenie wszystkich swobód przepływu, no pracowników, ale oczywiście towarów, usług, kapitału. To jest jeszcze bardzo wiele czynników. My będziemy negocjować w taki sposób. tak długo nic nie jest wynegocjowane, póki wszystko nie jest wynegocjowane. To znaczy, jak będziemy zamykać ostatni rozdział, albo będziemy się umawiać na ostatnie rozwiązania, to możemy zawsze jeszcze wrócić do pierwszych, bo powiemy, okej, my się na to zgodzimy, ale jeśli w punkcie drugim lub trzecim, który omawialiśmy rok temu, zmienicie w takim, w taką stronę. Nic nie jest wynegocjowane, póki wszystko nie będzie wynegocjowane. Także ja na razie nie jestem aż takim optymistą, panie rektorze, jeśli chodzi o sprawy naukowe. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Wyzwanie jest bardzo trudne. Bardzo dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.
To był skrót debaty na Welconomy Forum w Toruniu. Debaty tej części poświęconej możliwym scenariuszom i konsekwencjom wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No właśnie, różne scenariusze, jaka będzie rzeczywistość, pokażą najbliższe lata.
Ale świetny skrót, gratuluję panom redaktorom, bo wiem, że to nie jest łatwe. Świetny, oddający i atmosferę, i ducha, i właśnie poglądy. Jak widzieliście, słyszeliście państwo, różne.
I wysoki poziom.
Tak, tak. I ja będę zawsze jednak mówił o tym, że Brytyjczycy na tym generalnie w czasie przegrają. To jest tylko 60 milionów obywateli. Europa wygrywa i może wygrywać, rozszerzając się. 550 milionów rynku to jest tylko połowa Indii. A gdzie reszta świata, który się rozwija dynamicznie? Po prostu uważam, że Anglicy robią wielki błąd, a Polacy w Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską będą się czuli gorzej.
No i pora na opinię i podsumowanie pana Stanisława Rakowicza.
Ja podzielam tutaj pogląd doktora Jacka, że w długim okresie czasu Anglicy przegrają na tym wyjściu, bo mi się wydaje, że oni żyją jeszcze mniemaniem, że są potęgą kolonialną, nad którą nigdy nie zachodziło słońce. I że co tam taka Europa, ale te czasy dawno minęły i rzeczywiście samo porównanie, czy to PKB angielskiego, czy ludności, no może powiedzmy jedyny obszar w tej dziedzinie to jest przewaga kapitałowa, no bo City London, no to im daje, ale to jest tylko jeden z punktów.
A może przyjdzie czas, gdy będziemy mówili City Warszawa.
Może jeszcze jedno zdanie, bo myślę, że jeżeli Europa się zcieśni, zewrze, to może nawet na nią dobrze wpłynąć.
No i tak na skończenie przypomnienie, że obie izby brytyjskiego parlamentu przyjęły ustawę upoważniającą brytyjską premier do rozpoczęcia negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Najprawdopodobniej ta formalna procedura wyjścia rozpocznie się w ostatnim tygodniu marca. O możliwych scenariuszach Brexitu wprost ze studia Polskiego Radia PIK na Welconomy Forum w Toruniu rozmawiali Wojciech Sobociński, Ireneusz Sanger i nasi goście.
Jacek Janiszewski.
Stanisław Rakowicz.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.